Czy nie chcę, ale... Nie wiem, czy ktoś z Was zwrócił uwagę na to, co znajduje się na plakacie konferencji naszej. Drzewo rośnie. Dobrze, ktoś zwrócił, fajnie. Pytam, ponieważ postanowiłem, żeby to, co znajduje się na plakacie i ilustruje konferencję Mocny Kościół, żeby też było ilustracją do tego wykładu. Co to znaczy w ogóle Mocny Kościół? To już wczoraj brat Henryk trochę mówił o tym. Natomiast moja Ania została poproszona o przygotowanie plakatu właśnie na konferencję Mocny Kościół. Jakiś zarys, wiedzieliśmy, jaka jest potrzeba nauczania, że będziemy chcieli właśnie mówić o tym, co Mocny Kościół. I kiedy szukała ilustracji do tego, jak zobrazować Mocny Kościół, to pierwsze, co nastąpiła w polskim internecie, mocny kojarzy się z dębem, czyli mocny jak dąb. Dzisiaj mieliśmy okazję, też mieliśmy w tym czasie niezorganizowanym rano możliwość zobaczyć dęby tutaj w Białowieży. Mieliśmy jeden taki mocny dąb, gdzie w 4 osoby musieliśmy go objąć, więc miał pewnie kilka metrów średni dęb. I to jest jedno z pierwszych skojarzeń, które gdzieś w języku polskim się nasuwa, kiedy mówimy, że coś jest mocne, mocne jak dom, silny, taki trwały, to drewno dębowe, szlachetne, różne meble drogie, tworzy się z drewna dębowego, właśnie ze względu na tą trwałość. Ale miałem też okazję zobaczyć z moją Anią znacznie twardsze i mocniejsze drzewo, i właśnie to drzewo jest tam na plakacie. To się wiąże też z konferencją RDE zeszłoroczną. W zeszłym roku byliśmy w Warszawie na konferencji. Niektórzy z Was też byli tam i tam mówcą był jeden brat z Phoenix, ze Stanów Zjednoczonych. I tak nieopatrznie na koniec tej konferencji, kiedy się z nami wszystkimi słuchaczami żegnał, też nie było nas zbyt wiele osób, zaryzykował i wypowiedział słowa zaproszenia, że jeżeli ktoś byłby w Stanach, to oczywiście jego dom jest otwarty. No i nie zakładał oczywiście, że ktoś z nas będzie w Stanach, ale tak się złożyło, że ja i Ania do Stanów wyjechaliśmy w związku z pracą, a nie mieliśmy taką możliwość, więc napisaliśmy do niego maila, żeby sprawdzić, czy wszystko, co powiedział, było szczere, te intencje. Myślę, że będzie na przyszłość bardziej uważał i to też jest taka lekcja, żeby uważać, co wypowiadamy, kiedy zwłaszcza stoimy gdzieś z przodu przed ludźmi. W każdym razie przyjął nas u siebie w Phoenix i potem mieliśmy już możliwość pojechania do Kalifornii i tam trafiliśmy do lasu Sekwoi. Nie wiem, czy słyszeliście o sekwojach właśnie na plakacie, to drzewo, które może tak jest mało dla nas czytelne. To jest sekwoja olbrzymia, czy mamutowiec nawet bardziej. Drzewo, które trudno ująć na zdjęciu, ponieważ jest to największy żyjący organizm na świecie. Ten dąb miał 2 metry, co widzieliśmy, był duży, sekwoje mają około 12-13 nawet metrów. Więc zaraz będziemy, pokażę kilka ilustracji, ale chciałbym właśnie po kolei dojść do tego, bo dlaczego ten obraz w ogóle? Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu niezwykłemu drzewu. To jest jeden organizm, olbrzymi, największy na świecie organizm, który też wierzę, że nas pewnych uczy prawd biblijnych i prawd dotyczących mocnego kościoła. Że też to powiedzenie, że mocny jak dąb, czy myślę, że mocny jak sekwoja, to nie jest tylko powiedzenie, ale wiele prawd w tym się też kryje. Ale nie bójcie się, no nie chcę, żeby wykład był oparty tylko... Chciałbym, żeby ten obraz sekwoi nam pomógł zrozumieć pewne rzeczy, ponieważ ten obraz do mnie osobiście niezwykle przemawia i myślę, że pomaga mi zrozumieć pewne prawdy z Pisma Świętego i zapamiętać te prawdy z Pisma Świętego, ale są to prawdy z Pisma Świętego i do Pisma będziemy przede wszystkim zaglądać. Natomiast na pewno nie jest to nadużyciem, ponieważ jak w Piśmie też czytamy, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg Tak się zaczynali z do Hebrajczyków. A Paweł do Rzymian z kolei pisał o ludziach, którzy odrzucili objawienie Boże w ten sposób. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Czyli niewidzialna istota, wiekuista moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. I właśnie dzisiaj chcemy na jedno z takich wielkich dzieł Bożych spojrzeć, bo to nam objawia pewne prawdy też o Kościele. I sam Jezus, nasz Zbawiciel, odwoływał się wielokrotnie do przyrody, czy odwoływał się do tego, co było znane Jego słuchaczom, to, co oni oglądali na co dzień. I tak Jezus sam wypowiada w jednym miejscu, spójrzcie na kruki, i opowiada o tych krukach, w innym miejscu mówi, spójrzcie na lilię, ani nie przędą, ani nie tkają, a opowiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. W innym miejscu z kolei mówi podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. I my dzisiaj na jedno drzewo właśnie chcemy spojrzeć. Oczywiście pomogę wam to zrobić, ponieważ fizycznie nie jesteśmy w stanie teraz spojrzeć na sekwoję, ale mam kilka ilustracji. Poproszę pomoc techniczną. Ania, byś przerzuciła. To tak, żeby zobrazować trochę wielkość sekwoi. To jest taki wykres, gdzie pierwsze drzewo to jest jabłonka znana z Polski. 10-piętrowy budynek. A sekwoje mają rozmiar właśnie, co widać na skali. Tu taka kropeczka, to jest na środku, to jest człowiek. Widać wieloryba, widać rakietę, widać sekwoję, to może więcej już nie będziemy na to patrzeć. No jest kilka zdjęć właśnie, jak mówiłem, trudno to ująć, bo tutaj jest nawet w chmurach, nie wiem, czy się gasi światło gdzieś na chwilę. O, widać może troszkę lepiej. Tu też słowo widać, ale właśnie to jest generał Sherman, jedno z tych największych drzew, i tam człowiek sobie pod nim stoi, widać tylko pień na dole. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, właśnie wiszą ludzie, gdzieś tam zbierają pewnie szyszki z jakiejś gałęzi zwieszeni. Może następne. Tutaj właśnie widać, słabo ją widać, ale tu jest ścięta sekwoja. Na drabinie jest jeden z tych, którzy ścinali od góry, widać piłę, taką moja, twoja. Więc zrobi to wrażenie. I tutaj też dwóch drwali na tle powalonego drzewa. To jestem ja na przewróconej sekwoi, bo tak naprawdę sekwoje widać i rozmiar dopiero jak się przewróci, bo kiedy patrzymy w górę, perspektywa nam nie pozwala ogarnąć potęgi tego drzewa, a tutaj na takie drzewo przewrócone się wspięliśmy i gdzieś przy korzeniu jest zdjęcie. Tam na dole w cieniu taka kropka to Ania i właśnie w lesie szliśmy przez sekwoje. I tutaj widać w środku w pniu grupę ludzi schowaną na takiej grupowej ilustracji. Kilka zdjęć, żeby wam uzmysłowić rozmiar, jak wielkie jest to drzewo. Tak jak wspomniałem, ciężko to sobie nawet wyobrazić. Padło już pytanie o średnicę, 12 metrów to prawie stąd do końca sali, jakby patrząc, to jest pień takiego drzewa. Jeżeli chodzi o wysokość, powyżej 30 pięter budynek, człowiek czuje się naprawdę malutki. To jest tak, jakby na nas patrzyła jakaś mrówka czy konik polny. To jest taka skala i to jest jedno drzewo. Z jednego takiego drzewa, jedno takie drzewo odpowiada pół hektara lasu świerkowego. Jak wspomniałem, największy żyjący organizm na Ziemi. Waga ponad 1200 ton, czyli nie ma żadnego dźwigu, który byłby w stanie podnieść, bo największy dźwig, około 1200 ton na świecie jest w stanie dźwignąć, to gdy takie drzewo się przewróci, to często wycina się tunele w tych drzewach, żeby i przez taki tunel też jechaliśmy samochodem, ponieważ nie da się tego nawet przesunąć. Objętość, też może liczbami nie będę rzucał, natomiast taką ciekawostkę znalazłem, że gdyby napełnić sekwoję wodą, to kąpiąc się codziennie, jeżeli chodzi o branie kąpieli w wannie, to byśmy mogli, mielibyśmy wody na 27 lat codziennych kąpieli. To jest taka objętość jednego drzewa. Obwód 31 metrów i wiek też robi wrażenie, ponieważ niektóre z tych drzew rosły wiele wcześniej niż Jezus mówił o tym, żeby przyjrzeć się drzewom. Ten wiek niektórych drzew szacuje się na około 3,5 tysiąca lat i to są organizmy, które nadal żyją i nadal wzrastają. I właśnie chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie taką sekwoję i dzisiaj poświęcili tą 30-40 minut, żeby na podstawie tego obrazu zastanowić się, co nam to mówi o mocnym Kościele. Czy możemy coś z tego wyciągnąć dla nas dzisiaj. I wybrałem trzy takie wyjątkowe cechy sekwoi, które wskażą właśnie nam na to, jak zachować Kościół mocny. Jak wytrwać w tym mocnym Kościele. Co świadczy o tym, że Kościół jest mocny. Cech takich analogii można by się doszukać znacznie więcej, patrząc na Pismo Święte, patrząc na historię Kościoła. Ale oprę się tej pokusie, wiem, że jesteśmy po obiedzie, ja mam tą przewagę nad wami, że nie zasnę, ponieważ mówię, ale wiem, że nie jest to zbyt sprzyjająca pora, więc dlatego wybrałem trzy takie cechy. Żeby nie przedłużać, pierwsza cecha sekwoi, która stanowi o jej wyjątkowości, jest to, że jest endemitem. Endemit, czyli gatunek unikatowy, rzadko spotykany, występujący na określonym obszarze i nigdzie indziej naturalnie. To znaczy, że sekwoja, czy ten mamutowiec, występuje tylko w tym jednym miejscu na świecie, gdzie byliśmy i oczywiście można go gdzieś posadzić, próbować uprawiać i w Europie, czytałem nawet w Polsce, kilka sekwoi jest, ale to nigdy nie będzie taka sekwoja, która wyrasta w naturalnym środowisku. Ona jest endemitem, czyli na jakiejś płaszczyźnie kilkunastu kilometrów szerokości, w pasie i długości kilkuset kilometrów można spotkać to drzewo, ale tylko w tamtym miejscu na świecie, ponieważ ma jasno określone warunki i tylko w tych warunkach może dorosnąć do takich rozmiarów, które robią tak niesamowite wrażenie i powodują, że chcemy chwalić Boga też za stworzenie. Przede wszystkim wymagają bardzo dużo wody, odpowiedniej wysokości, odpowiedniej wilgotności. I to jest w Kalifornii, w tamtym miejscu, gdzie są spotykane. Potrzebują stałego dostępu do olbrzymiej ilości wody, gdzie nigdzie indziej na świecie tego nie mają, a tam z powodu wielkich opadów śniegu ta woda się gromadzi i one mogą rosnąć. I analogia nasuwa się chyba dość samoistnie, że mocny Kościół ma określone, jasno określone warunki, gdzie może wzrastać i zdrowo się rozwijać. Nie może być to... Oczywiście można próbować rozwijać Kościół, który będzie wyrastał w innych warunkach. Można spróbować przeszczepić gdzieś ten Kościół i on do jakichś rozmiarów może nawet urośnie, ale nigdy nie dorośnie do tej swojej pełni. Nigdy nie osiągnie tego rozmiaru, jaki naturalnie by osiągnął, kiedy będzie miał spełnione te warunki, które znamy z Pisma Świętego, kiedy będzie Duch Święty, kiedy będzie ten dostęp do ogromnej ilości żywej wody, którą jest Jezus. My znamy te warunki, jakie muszą być zapewnione, aby Kościół wzrastał. O tym są Dzieje Apostolskie. No, kiedy czytamy Pismo Święte, to myślę, że tych warunków teraz też nie ma potrzeby wszystkich przytaczać. Natomiast ważna jest ta myśl, że tak jak sekwoja może urosnąć, ona może w różnych miejscach na świecie być przeniesiona i ludzie mogą dbać o taką sekwoję i ona jakoś tam urośnie, ale nigdy nie tak, jak jest to zaplanowane przez naturę. I tak samo Kościół może być gdzieś tam przeszczepiany, ale nigdy nie będzie tak mocnym Kościołem, jak w tym naturalnym środowisku, czyli rosnący na odpowiednim podłożu,
i w odpowiednich warunkach. I tak Paweł pisał do Efezjan w 4 rozdziale 11-13, czytamy te słowa. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. I dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Kościół, który jest gdzieś przesadzony, gdzieś, który nie ma dostępu, nie jest w tym miejscu, które było zaplanowane przez Pana Boga, nigdy nie dorośnie do pełni Chrystusowej, do pełni wymiarów Chrystusowych. I ten sam Paweł do Galacjan oburzony pisał takie słowa w 1 rozdziale w 9 wersecie. Jeśli wam ktoś zwiastuje inną Ewangelię, odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. W 8 wersecie mówi, że nawet jakby anioł zwiastował wam odmienną Ewangelię, a wiemy, że innej Ewangelii nie ma, niech będzie przeklęty. Kościół, który będzie karmił się inną Ewangelią, może rosnąć, tak po ludzku patrząc, może przyrastać, jeżeli chodzi o liczbę osób, członków takiego kościoła, ale on nigdy nie będzie mocnym kościołem i nigdy nie dorośnie do pełni wymiarów Chrystusowych. Co chroni drzewo? Proste pytanie, żeby nawiązać z wami jakiś kontakt. Kora. Wiem, proste pytanie, prosta odpowiedź. Kora jest czymś, co naturalnie chroni drzewa przed jakimiś szkodnikami, przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed grzybami różnego rodzaju. Tą funkcją ochronną pełni kora. Drugą cechą niezwykłą, która stanowi o niezwykłości sekwoi, jest właśnie niezwykła kora. Mieliśmy możliwość iść przez las i właśnie dotykać tych różnych drzew. Kora kojarzy mi się z czymś twardym. A kora sekwoi jest taka, że kruszy się pod palcami. Jest jakby z włosów stworzona i Ania na mnie krzyczała, kiedy właśnie testowałem taką korę. Ale jest to coś, co wyróżnia sekwoję spośród innych drzew. Jak mówiłem, już sobie to wyobrażaliśmy, że w tej sali jest tak potężne drzewo, to ta kora też ma inną grubość niż kora brzozy. Bo kora sekwoi, z tego co mówią badacze, miejscami może sięgać prawie do metra grubości. Jest niewyobrażalne wręcz, że taka warstwa kory. Prosta ilustracja, co chroni Kościół. Też przez całą Biblię przewija się tę myśl, że Pan Bóg sam mówi, że jest odpowiednią ochroną dla Kościoła. Jest skałą schronienia. W Pieśni Mojżesza, czyli w 5 Mojżeszowej, w 32 rozdziale, czytamy w 10 wersecie, że strzegł narodu wybranego jak źrenicy oka. Nie wiem, czy jak wy reagujecie, jak ktoś chce dotknąć waszego oka. Ja osobiście ciężko to znoszę i to mogą potwierdzić osoby, które mnie znają, że jak trzeba wkropić jakąś kroplę, to bardzo się bronię i rzucam i nie pozwalam, żeby ktoś dotknął mojego oka. I to jest ta ilustracja, że sam Bóg strzeże nas jak źrenicy oka. To oczywiście nie znaczy, że sprawia, że nic nie zagraża temu oku, ale po prostu go strzeże. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli wspólnie, jeżeli macie Biblię, żebyśmy otworzyli na chwilę psalm 62. Jest to psalm w ostatnim czasie mi bliski, też miałem wykład na temat tego psalmu, dlatego też chciałbym się posłużyć jedną ilustracją, stąd obiecuję te osoby, które słyszały ostatni wykład, że nie będę powtarzał wszystkiego. Natomiast psalm 62 został napisany około 3000 lat temu przez króla Dawida. I właśnie mówi o tym, jaką ochroną jest Bóg. Jaką ochroną był dla niego, jaką ochroną jest dla Kościoła. Zresztą śpiewaliśmy chwilę temu na uwielbieniu pieśń, która na podstawie tego psalmu właśnie powstała. I ten psalm też był taką pieśnią w tamtych czasach śpiewaną przez naród wybrany, żeby pocieszać się, żeby utwierdzać się w tym, że ufność możemy mieć jedynie w Bogu, że On jest ochroną. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje, tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, że to się nie zachwieje. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, że to się nie zachwieje. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie, wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Dawid wiedział wiele, co to znaczy być w zagrożeniu. Gdybym ja to opowiadał, nie mam takiego doświadczenia, nikt mi nie groził pozbawieniem życia, przynajmniej na serio, dotychczas. A Dawid, który był królem, ciągle zmagał się z tym, że ktoś na niego naciskał. I o tym mówi ten werset 4. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, aby go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Czyli ten obraz mówi o tym, że inni postrzegali Dawida, że już niewiele trzeba, żeby go złamać. A on ma na to odpowiedź, że tylko w Bogu, tylko Bóg jest opoką i zbawieniem moim, przez to się nie zachwieje. I chciałbym podkreślić właśnie to, co się kilkukrotnie w tym psalmie pojawia, to słowo tylko On. Tylko On. I Dawid, mając te doświadczenia, że chcą go pozbawić urzędu królewskiego, że chcą go pozbawić życia, że napadają na niego z każdej strony, on nie woła tutaj do Boga, żeby on zabrał tych innych, którzy na niego naciskają. On wiedział, że to jest naturalne, ale wiedział, że jego ochroną, tą doskonałą ochroną jest tylko Bóg. I dlatego wypowiada te słowa, prze to się nie zachwieje. To jest wyznanie wiary, on jest pewny tego, że się nie zachwieje, ponieważ w Bogu pokłada swoją nadzieję. Nic innego nie jest tutaj wymienione jako ochrona. Ba, dalej, kiedy czytamy 10, 11, 12 werset, to Dawid pisze o tym, w czym nie warto pokładać nadziei, jako w ochronie. Tylko tchnieniem są synowie ludcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. A więc ani pieniądze, ani jakaś grabież, ani ludzie nie są ochroną. Nie warto pokładać w nich nadziei. Tylko w Bogu warto pokładać nadzieję. I tu przechodzimy powoli do trzeciej cechy, którą chciałbym wymienić, na podstawie której wyciągniemy, wierzę, ważną lekcję, jeżeli chodzi o moc Kościoła. Pewien podróżnik opisał sytuację, gdy znalazł kawał odłupanej kory z sekwoi i wieczorem, gdy rozpalił ognisko, dorzucił właśnie tą korę, taki, jak mówimy, ona do metra grubości, ma momentami prawie do metra, więc naturalnie założył, że dorzuci ją do ognia, tam pewnie mu wygasało. I co się wydarzyło? Przychodzi mi na myśl jeden fragment z Księgi Wyjścia, gdzie Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał. A oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Dlaczego mi się to kojarzy? Ponieważ tą trzecią cechą niezwykłą sekwoi jest to, że sekwoja jest niepalna. Właściwie kora jest niepalna. Kora tli się, ale nie pali się. Ponieważ jest ona pozbawiona żywicy, po prostu nie chce się palić. Ma dziwną strukturę, trudno to zrozumieć, ale jest to wielkie zjawisko i tak jak Mojżesz zobaczył, że krzew płonie, a jednak się nie spala, tak ten jakiś podróżnik zobaczył, że niby ta kora płonie, a jednak się nie spala, tak my teraz zechcielibyśmy przyjrzeć się, jaką lekcję możemy wyciągnąć dla Kościoła z tego, że ta kora sekwoi, czyli ta ochrona sprawia, że sekwoja jest ogniodporna. Przez całą zimę paliliśmy, bo jestem z Gdańska, dla tych, którzy nie wiedzą, mamy tam taki dwór, nasz zbór się tam mieści, i Olszynka, i przez całą zimę paliliśmy w 8 piecach kaftowych i 2 kozach właśnie drzewem. I to doświadczenie pozwala mi powiedzieć, że zaobserwowałem pewną właściwość, że ogień plus drzewo równa się ciepło i popiół. I tak zasadniczo jest. Wiem, że są różne rodzaje drzewa, inaczej brzoza płonie, inaczej paleta drewniana, inaczej jakąś wersalkę, którą porąbaliśmy, ale zasadniczo zawsze jest tak samo. Wkłada się drewno do ognia, ono się spala, daje temperaturę i daje popiół. A właśnie w przypadku sekwoi jest dzięki tej korze zupełnie inaczej, ponieważ ona nie chce się palić. Każdy z widzianych w tym parku, gdzie byłem za nią, każdy z widzianych mamutowców olbrzymich z tych sekwoi przeżył dziesiątki, a czasem nawet setki pożarów i niektóre mają do dzisiaj na sobie znaki, takie wypalone fragmenty tej kory, blizny po pożarach tak zwane. I w tej ilustracji jest piękna myśl. Ponieważ sekwoja się nie chce spalić, ale to tylko ze względu na to, że jest chroniona przez tą niezwykłą korę i tylko przez korę. Kiedy odkryto sekwoję po raz pierwszy w XIX wieku, kiedy w rejon tego parku dotarli ludzie, nie mówię o rdzennych mieszkańcach Ameryki, ale o tych nowych odkrywcach, którzy gdzieś przez tą Kalifornię konnie się przedzierali, pierwszy raz zobaczyli te niesamowite drzewa, bo naprawdę robi to wrażenie, nie da się tego oddać na ilustracjach. Trudno to sobie wyobrazić, kiedy widzi się drzewo wielkości 30-piętrowego budynku. Ludzie zachwycili się tymi drzewami i bardzo szybko powstały tam parki narodowe, które miały ochronić to niezwykłe dziedzictwo natury dla potomnych. I pierwsze, co zrobiono, jeżeli chodzi o służbę leśną tych parków, to oczywiście zaczęto dbać o to, żeby gasić pożary. No, ponieważ wiemy, jakby ta prawidłowość, którą ja odkryłem, że ogień plus drzewo równa się popiół, jest to jakaś taka naturalna wiedza, ogólna wiedza, więc kiedy widziano pożary, to stwierdzono, że trzeba zatroszczyć się, żeby żadna sekwoja nie zginęła, żeby w tym parku wszystko pięknie się zieleniło i rozwijało, więc głównym zadaniem przez przeszło 100 lat ochrońców tych parków było to, żeby zapobiegać pożarom i żeby gasić te pożary, które gdzieś tam powstały. Ponieważ w normalnym lesie pożar to tragedia. Ale co się okazało po 100 latach? Po 100 latach takiej wielkiej ochrony, kiedy właśnie tą ochroną już nie była tylko kora, ale też pojawił się ten dobry człowiek, zarządca, który stwierdził, że pomoże tym drzewom, przecież one 3000 lat nie wiadomo jak sobie poradziły. Dobry człowiek odnalazł te sekwoje, wydzielił park i teraz będzie je chronił. Po 100 latach takiej wspaniałej ochrony zaczęło się okazywać, że nie widać rozwoju żadnych nowych drzew. Że coś się tam zatrzymało. Oczywiście było bardziej zielono, tak w tym niskim rejonie lasu więcej rosło wszystkiego, ale nie zaobserwowano rozwoju nowych sekwoi. I po tych przeszło 100 latach, kiedy tak obserwowano, zauważyli ciekawą rzecz, że w przypadku tego niezwykłego drzewa, tego drzewa niepodobnego do innych, które znamy, ogień jest pożyteczny, a nawet jest wymagany, żeby one mogły się rozwijać. Ponieważ szyszki mamutowców, w ogóle zabawna sprawa, bo szyszki mamutowców sekwoi są dwucentymetrowe. Kiedy widzieliśmy to olbrzymie drzewo i widzieliśmy w tym lesie też takie duże szyszki, byliśmy przekonani, że to szyszka sekwoi, albo że szyszka sekwoi, patrząc na skalę, powinna być wielkości jakiegoś prosiaka, ale okazuje się, że to są dwucentymetrowe szyszki. One mogą wisieć przez całe lata u góry, gdzieś na tym drzewie, i nic się z nimi nie dzieje. Część z nich otwierają wiewiórki i wysypują się jakieś tam nieliczne nasionka, ale jest to znikomy procent. Dopiero gdy pojawi się pożar w lesie, to ciepło, które dociera z tego dolnego podszycia, bo jednak do góry drzewa około 100 metrów jest daleko, kiedy pożar sobie szaleje na dole tego lasu, to ciepło powoduje, że szyszki się osuszają, otwierają i wysypują setki tysięcy nasion. I ten sam ogień, który spala dolne partie lasu, nie czyniąc tak naprawdę nic złego sekwoją ze względu na tą ochronę, którą jest kora, powoduje, że te nasiona, które opadną, mają podłoże, żeby się zakorzenić i żeby wzrastać. Mają odpowiednią pożywkę z tego, co spłonęło. Także okazało się, że ogień daje życie. Kora chroni drzewo, a ogień, który opala z zewnątrz te drzewa, który powoduje nieraz jakieś blizny i podejrzewam, że nie jest pewnie miłym doświadczeniem ogień w takim lesie, on jest potrzebny. I dzisiaj, kiedy poznano w końcu odpowiednio naturę tego drzewa, kiedy zrozumiano, jak to funkcjonuje, ten ekosystem, strażacy w lesie doglądają pożarów. Czasem wywołują niewielkie pożary, żeby pomóc, żeby wypalić to, co pojawiło się na dole. Niezwykły obraz. Chciałbym, żebyśmy, patrząc na to, mając ten niezwykły obraz przed oczyma, popatrzyli, czego to może nas nauczyć w naszym osobistym życiu jako chrześcijanina i w naszym życiu zborowym, jako Kościoła Bożego, mocnego Kościoła. Ogień w Piśmie Świętym ma przynajmniej kilka znaczeń. I tak brat Henryk, zakładając, że jestem z Kościoła Zielonoświątkowego, już wczoraj założył, że będę mówił o potrzebie ognia Ducha Świętego, kiedy wczoraj przedstawiał wykład. Muszę was rozczarować, nie chcę o tym dzisiaj mówić. Zachęcam, żebyśmy popatrzyli też na tą ilustrację w kontekście Ducha Świętego, co ogień Ducha Świętego powinien uczynić, czy może uczynić w życiu Kościoła i w naszym życiu. Ale nie na tym chciałem się skupić. Pismo Święte mówi o ogniu jako o sądzie ostatecznym, ale o tym dzisiaj też nie. Oprę się tej pokusie i skupiłem się na jednym rodzaju ognia, ponieważ ogień bardzo często w Piśmie Świętym, gdy czytamy, studiujemy Pismo Święte, widzimy, że ogień jest rozumiany jako doświadczenia, trudne próby w naszym życiu chrześcijańskim. Ogień doświadczeń, można by powiedzieć. Wracając na chwilę do tych strażaków, do tych leśników, którzy zaczęli zajmować się, doglądać tych sekwoi. Czy to gaszenie pożarów wynikało z ich złych intencji? Bynajmniej. Chcieli jak najlepiej, chcieli uchronić, chcieli pomóc, chcieli, żeby było tak wspaniale, że wyeliminowali wszystko, co po ludzku rozumując zagraża wspaniałym drzewom, żeby te drzewa były mocne. Chcieli dopomóc tej, może nie zbadali do końca tej kory, nie wiedzieli, jakie są jej właściwości, nie wiedzieli, czy to wystarczy. Tak na wszelki wypadek, no wiedzieli, że ta kora słabo się pali, ale przecież nie zaszkodzi, żeby w ogóle wyeliminować pożary. I w ten sposób zaszkodzili, znacznie zaszkodzili temu ekosystemowi. Gdyby to trwało dłużej, gdyby, jak już wcześniej powiedziałem, nie poznali natury tych drzew, mogliby tak naprawdę wyniszczyć to jedyne siedlisko na ziemi tego niezwykłego gatunku. Jak jest w Kościele, w tym mocnym Kościele? Mówimy, że naszą ochroną jest Chrystus, Bóg, Tak jak Psalm 62, na który spojrzeliśmy, Dawid przekonywał ówczesnych wierzących, i te słowa są aktualne dla nas dzisiaj wielokrotnie, tylko Bóg jest odpowiednią ochroną, przez to się nie zachwieje. I w Kościele, w mocnym Kościele, też na ustach mamy to, że tylko Bóg jest odpowiednią ochroną. Ale czy nie zaszkodziłoby, żeby jednak wyeliminować to, co jest nieprzyjemne, to, co jest trudne, to, co zniechęca ludzi? Bo przecież tak ciężko nas zebrać na konferencję, ciężko zebrać ludzi na nabożeństwie, to nie daj Boże, żeby się jeszcze zniechęcili. To trzeba zadbać, żeby było tak przyjaźnie i miło. Tylko Bóg jest ochroną, ale jednocześnie też przecież możemy zadbać o odpowiednią ochronę. To z jednej strony. A z drugiej strony Bóg jest ochroną Kościoła. I wiemy to bardzo dobrze ze Słowa Bożego, że jest jedyną ochroną i wystarczającą ochroną. Ale gdyby jeszcze tak jakąś ustawę uchwalić w państwie na wszelki wypadek, która zabroni prześladować Kościoła, która zabroni źle mówić o nas, która da nam więcej czerwonych kartek w kalendarzu i świąt i praw, żeby nikt nas nie mógł z powodu wiary zwolnić z pracy. Czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy mieli odpowiedni jakiś fundusz z pieniędzy unijnych, żebyśmy wybudowali sobie obiekt, gdzie zawsze będzie nam przyjemnie i ciepło? To jest takie myślenie, żeby tylko Bóg, ale nie zaszkodzi, żeby poza tą ochroną była inna ochrona. To jest niebezpieczeństwo dla Kościoła, że czasem z dobrych intencji, takiego zadbania o komfort, o to, żeby wszystko rosło bezpiecznie, zaczynamy gdzieś kombinować po swojemu, żeby było nam lepiej. A to może dotyczyć właśnie jakiegoś szukania w polityce, czy tego, żeby właśnie jakieś ustawy nas wspierały, ale też właśnie, jeżeli chodzi o samo nauczanie w Kościele. Żeby nikogo nie zgorszyć, żeby było nam przyjemnie, żeby to, co jest trudne, wyeliminować. Na pewno takiej postawy nie miał Jezus, bo kiedy czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, 66 wersecie, jeżeli dobrze pamiętam, jest ten fragment, że wielu się zgorszyło nauką Jezusa i odeszło, ale nie czytamy tam, żeby Jezus wysłał szybko uczniów za tymi, którzy się zgorszyli, żeby ich zapewnili i zmotywowali, że w Kościele jest super. Bo nie o to chodziło w mocnym Kościele. Mocny Kościół, tak jak mówiliśmy, ten pierwszy punkt, nie może zwiastować innej Ewangelii niż ta, którą znamy, która jest pisana w Piśmie Świętym. I to oznacza, że będziemy przechodzić przez ogień i nie powinno to być niczym dla nas dziwnym. I teraz chciałbym prosić was, żebyście otworzyli, jeżeli macie Biblię, pierwszy list Piotra. Czwarty rozdział. I czytamy, pierwszy, drugi werset. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą. Gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. I od 12 wersetu dalej. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Piotr pisał to do pierwszego kościoła, do, jak widzimy na początku listu, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni wybranych. Dlaczego oni się rozeszli? Rozeszli się właśnie dlatego, że rozpoczęły się prześladowania, pierwsze takie prześladowania Kościoła. I Piotr, nie pisze do nich takich słów, które by miały ich utwierdzić, że coś się wydarzyło nie tak, albo że musimy stworzyć sobie, wypracować takie warunki, żeby nic nam nie zagrażało. Musimy stworzyć silną razem grupę i wywalczymy sobie prawa, ponieważ mamy prawo głosić Chrystusa, mamy prawo zgromadzać się i nikt nie powinien nam zagrażać. Nikt nie ma prawa nas z tego powodu oczerniać. Nie, Piotr pisze do nich, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Jest to coś zupełnie naturalnego, coś, co musi przyjść, coś, co jest częścią życia Kościoła. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień. Ogień będzie przychodził i powinien przychodzić do Kościoła. Z tych słów można raczej wywnioskować, że dziwcie się. Powinniście być zadziwieni, jeżeli ogień nie będzie was palił, jeżeli tego ognia nie będziemy doświadczać w naszym życiu. W 16 wersecie jest wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. I raczej powinniśmy się chlubić z tego, że ten ogień przychodzi do naszego życia i nas pali. W liście Jakuba w początku czytamy, pierwszy rozdział, drugi, czwarty werset, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Trudno to przyjąć, że powinniśmy poczytywać sobie za najwyższą radość. Że nie tylko poczytujcie sobie to za radość, ale za najwyższą radość, za coś najbardziej wspaniałego, coś najlepszego, co mogło nas spotkać, gdy będziemy rozmaite próby przechodzić. W pierwszym Piotra, którego czytaliśmy w pierwszym rozdziale, w 6-7 wersecie, na początku tego listu, czytamy, weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc tu też widać cel tego naszego cierpienia, że ma być to ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Te cierpienia są czymś nieodzownym, te próby są czymś nieodzownym, ale czymś też nieuniknionym i czymś niezwykle potrzebnym. Patrząc na obraz sekwoi, na te szyszki, które rozwijają się dopiero, gdy przyjdzie ogień i szaleje tam na dole i wypala wszystko. Dopiero wtedy one się osuszają, otwierają i następuje zasiew. Patrząc na historię Kościoła, kiedy Kościół najbardziej się rozwijał? W doświadczeniu. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, wielokrotnie natykamy się na fragmenty, gdzie jest napisane, że były spiski, że byli więzieni, że byli prześladowani. I wtedy Kościół niesamowicie rozprzestrzeniał się po całym świecie. Gdzie w dzisiejszym czasie, w XXI wieku rozwija się najszybciej Kościół? W Polsce? Raczej nie. Raczej gdzieś, myślę, że będą to teraz Chiny, gdzie nie ma wolności religijnej, gdzie ludzie są zabijani z powodu wiary w Chrystusa. Tam, gdzie doświadczają prób, gdzie doświadczają doświadczeń i gdzie nie dziwią się, że przychodzi ogień, który ich pali. To my nieraz jesteśmy zaskoczeni, gdy przyjdzie jakieś doświadczenie w naszym życiu osobistym w związku z naszą wiarą. Wielki szok, jakby ktoś chciał mnie zwolnić teraz z pracy, dlatego że dowiedział się, że dzisiaj w taki ważny handlowy dzień nie jestem w pracy, tylko na konferencji chrześcijańskiej. Gdyby ktoś z tego powodu chciał mnie zwolnić, byłbym wielce zdziwiony. Bo mamy takie czasy, gdzie każdy ma prawo do wszystkiego, gdzie można być ateistą, gdzie można być buddystą, baptystą, zielonoświątkowcem, katolikiem, prawosławnym. Można w nic nie wierzyć. Nikogo nic nie dziwi, nikt nikomu nic nie zarzuca, nikt z tego powodu nie jest prześladowany. W Chinach Kościół rozwija się gwałtownie w ogniu doświadczeń. Ten ogień doświadczeń płonie i Kościół się rozwija. U nas nieraz z jakiejś tej szyszki, która tam wisi, ona może sobie wisieć i 20 lat cierpliwie czeka. Nieraz jakiś pastor coś tam, jak ta wiewiórka wydłubie, coś tam spadnie, czasem się przyjmie i tak oczywiście bardzo radujemy się, jak ochrzci się jedna, dwie osoby w roku, trzy osoby w roku, cztery, pięć. Kościół się rozwija, rośnie, dbamy o to, żeby było nam dobrze, bezpiecznie, komfortowo, żeby ludzie, którzy przyjdą do nas z tego złego świata, z problemami, żeby poczuli się zaopiekowani, że my z nimi porozmawiamy, że ich przytulimy, przygarniemy, nakarmimy, damy coś ciepłego do jedzenia, powiemy dobre słowo, że Jezus ich kocha. Ale czy to jest mocny Kościół? Nie chciałbym odpowiadać na wszystkie pytania, ale zadajmy sobie to pytanie, czy Kościół jest mocny? Czy dzisiaj Kościół w Polsce jest mocny? Spójrzmy jeszcze raz na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Łukasza, kiedy są błogosławieństwa i przekleństwa wypowiadane, w 6 rozdziale, 22 werset czytamy. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. I 26 werset. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, bo tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Błogosławieni, jeżeli nas będą nienawidzić. Biada nam, jeżeli wszyscy dobrze o nas mówić będą. Nieraz cieszymy się z tego, że mamy taką dobrą opinię, że ludzie o nas dobrze mówią, że dobrze o nas mówią w pracy, że dobrze mówią o naszym kościele, że jesteśmy tak zaangażowani społecznie, że widać naszą dobrą pracę też dla lokalnej społeczności. I nie mówię, że to jest złe. Ale zastanówmy się, czy jesteśmy mocnym Kościołem, bo moc Kościoła, rozwój Kościoła pojawia się, objawia się w tym ogniu. Jak w przypadku Sekwoi, można powiedzieć, to wspaniałe, że kora jest ognioodporna, ale ogień nie jest przyjemny. Te drzewa nieraz są okaleczone, opalone, wypalone w środku. Więc to wspaniale, że kora jest ognioodporna, ale nikt nie lubi pożarów, więc dobrze by je gasić. To wspaniale, że sam Bóg jest wystarczającą ochroną Kościoła. Ale po co mamy cierpieć, jeżeli nie ma takiej konieczności, jeżeli Bóg nas tak też obdarzył taką mądrością, że jesteśmy w stanie zadbać o naszą społeczność. Dlaczego mielibyśmy cierpieć? Zadbajmy o to, żeby nikt nie lubi ognia, nikt nie lubi pożaru. Zadbajmy o to, by było nam dobrze. I przez setki lat może wyglądać, że jest wspaniale. Las sekwoi zielenił się, wzrastał, było coraz więcej tej fauny przez lata, aż się zreflektowano, że się nie rozwija, że nie widać żadnej nowej sekwoi, która by rosła. Czy Kościół w Europie nie zreflektował się już, że kościoły stały się puste, że kościoły, które kiedyś głosiły w mocy Pismo Święte, Ewangelie, które powodowały przemianę życia, dzisiaj stoją puste. Kupuje się te obiekty, robią w nich jakieś kręgielnie, baseny, dyskoteki, ponieważ wymarło, nie ma tam życia, bo nie było ognia. Bo przez wiele, wiele, wiele lat było nam tak dobrze i tak wspaniale, że możemy wysyłać misjonarzy za granicę i żyć, cieszyć się pokojem religijnym, gdzie każdy ma prawo do swoich poglądów. Zabrakło chyba tego ognia i nie ma tej pożywki, żeby nawet te ziarno wydłubane gdzieś z tej szyszki, kiedy spadnie, żeby miało na czym wzrastać, żeby miało na czym się zakorzenić. Ponieważ ogień, który wypala w lasach, to podszycie, to co musiało spłonąć, stało się pożywieniem dla nowych sekwoi. I tak w Kościele, kiedy przychodzi ogień, kiedy w naszym życiu przychodzi ogień i wypala, te doświadczenia wypalają pewne rzeczy, które nie powinny się ostać, to co spłonęło, staje się też pożywką, żebyśmy wzrastali potem. Blizny są konieczne w naszym wzroście dla zdrowego kościoła, dla mocnego kościoła. Blizny są konieczne i nie są wygórowaną ceną. Lepiej przejść przez ten ogień niż umrzeć. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale czytamy: a jeśli gorszy cię ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła. A jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. I 49 werset: albowiem każdy ogniem będzie osolony. Trzeba, kochani, konkretnie rozprawić się z grzechem, jeżeli Kościół ma być mocny. Lepiej by ogień pochłonął ciało. Mamy się radować z tych doświadczeń. Poczytywać sobie, co za największą radość, jeżeli doświadczenie przychodzimy ze względu na imię Jezusa. Tak jak sekwoja, potrzebujemy ognia, by rozwijać się i wzrastać. Zbór w Koryncie był takim nowoczesnym zborem. Takim zborem sukcesu. A jednocześnie Paweł poucza ich tam, kiedy dowiaduje się o pewnej niemoralności, że lepiej oddać, to było o przypadku wszeteczeństwa, i pisze: lepiej oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony na dzień pański. I kończąc, chciałbym zwrócić uwagę na słowa Jezusa znowu. Bardzo intrygujące słowa Jezusa, które zapisane są w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale w 49 wersecie. Jezus Chrystus, chodząc tutaj po ziemi, wypowiedział takie słowa: ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej. Powiadam wam, raczej rozdwojenie. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże bym pragnął, aby już płonął. Bardzo intrygujące słowa. O co chodziło tutaj Jezusowi? Nie kłóci się to z tym, że Jezus przyszedł, aby zwiastować pokój tym, którzy są daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo te słowa są zapisane też w Piśmie Świętym. Ale tu chodzi o to, że ogień, który przyjdzie rzucić na ziemię, który ma zapłonąć, będzie powodował pewien rozłam. Będzie powodował pewien ból, ale jest konieczny. Kiedy Jezus to wypowiadał, to było około 2 lat, jak już podczas Jego służby tutaj, i On miał znacznie większą wiedzę niż uczniowie, którzy z Nim chodzili. I tak jak wczoraj też słuchaliśmy w jednym z wykładów, Jezus faktycznie mógł być momentami już załamany, kiedy słyszał pytania uczniów, kiedy widział, jak ze sobą rozmawiają, kto jest ważniejszy. A Jezus, że płonął tą żarliwą miłością, tym ogniem, i On wiedział, co ma nastąpić. On wiedział, że jeszcze rok, kiedy wszystko się dokona, kiedy ten chrzest, o którym tutaj jest mowa, Jego śmierć na krzyżu, spowoduje pewne dopełnienie i ten ogień zacznie płonąć na ziemi. Ten ogień, potem Duch Święty, który przyszedł do Kościoła, kiedy Kościół zaczął się rozwijać, kiedy wszystko ruszyło, kiedy zaczęło płonąć, kiedy doświadczenia się pojawiły i Kościół zaczął wzrastać, Jezus w tym miejscu, już wiedząc, co się wydarzy, już pragnie, już płonie, żeby to się wydarzyło, i wypowiada słowa: ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął. Na koniec chciałbym właśnie, żebyśmy zadali sobie to pytanie, czy w nas jest ta myśl, jest ta postawa, jest ta determinacja, czy jest w nas, jako w Kościele, i w nas, jako w pojedynczych wierzących, to pragnienie, ta myśl, ta żarliwość, aby ten ogień przyszedł i żeby już płonął. Kiedy wiemy, że to będzie powodowało cierpienie, kiedy to będzie powodowało ból, jakieś okaleczenie, to wiemy, ale mimo to, czy pragniemy, żeby ten ogień przyszedł, bo wiemy jednocześnie, że Bóg jest tą doskonałą ochroną, że jesteśmy ognioodporni w Nim i tylko w Nim, i tylko Chrystus daje nam tę odpowiednią ochronę. Z tą myślą chciałbym nas zostawić, ponieważ to mówi o mocy Kościoła. Mocny Kościół może rozwijać się, po pierwsze, tylko w określonych warunkach. Nie można go przeszczepić w jakieś inne, na innej Ewangelii. On nie wyrośnie, nie dorośnie do pełni Chrystusowej. Mocny Kościół może być chroniony tylko przez Boga. Tylko Bóg jest odpowiednią ochroną. Tylko Bóg chroni przed tym ogniem. I mocny Kościół może być mocny tylko i wyłącznie, gdy ten ogień będzie płonął. Gdy będzie nas spalał. W Sekwoi, gdy przyjdzie taki ogień, wypala wszystko, on potem może tlić jeszcze tygodniami i dopiero deszcz zgasi ten ogień, który gdzieś ta sekwoja się tli. Ale nic jej to nie zaszkodzi, nawet kiedy to trwa tygodniami, kiedy jest w tym ogniu. I tak jest też z Kościołem. Ogień jest koniecznym warunkiem, ogień jest potrzebny, ogień daje życie. Tak naprawdę dopiero ogień tych doświadczeń, kiedy przyjdzie w nasze życie, to cierpienie, jeżeli polegamy na Bogu, wiemy, że się nie zachwiejemy i tylko wtedy będziemy doświadczać tej mocy i rozwoju, również w naszym indywidualnym duchowym życiu. Także zachęcam, abyśmy mieli tą postawę Jezusa, tą żarliwość, żebyśmy pragnęli, aby ten ogień już zapłonął. Amen.